Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone w studiu telewizji Trwam. Bardzo gorąco witam naszego gościa. Jest nim pan Mateusz Morawiecki, wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej i minister rozwoju. Szczęść Boże, panie premierze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie premierze, społeczny wymiar rozwoju to temat, który zaplanowaliśmy na nasze dzisiejsze spotkanie. Plan na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wielu ekspertów mówi wprost, że to najintensywniejszy i najlepszy program, który powstał dla Polski po roku 89. Oczywiście nie brakuje także tych, którzy ten projekt krytykują. 5 pułapek rozwoju, a zarazem także rozwój Polski, który ma bazować na 5 zasadniczych filarach. Zanim podejmujemy te szczegółowe aspekty, myślę, że warto w pigułce widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja przypomnieć, czego dotyczy ten projekt i jakie są perspektywy jego realizacji.
Projekt, czy raczej taki bardzo szeroki program zakrojony na wiele lat, mający na celu odwrócić pewne trendy i doprowadzić do wzrostu, który będzie bardziej zrównoważony. Bardziej zrównoważony to znaczy też taki, który zajrzy do, można powiedzieć, pod strzechy dawnym polskim językiem, ale tak naprawdę na te tereny bardziej zaniedbane, do powiatów, gmin, gdzie wcześniej tego rozwoju w mniejszym stopniu mogliśmy doświadczać. To jest taki znak firmowy naszej ekipy rządowej, że nie chcemy takiego rozwoju, który był nazywany takim dziwolągiem trochę semantycznym, polaryzacyjno-dyfuzyjny. To znaczy gdzieś wielkie miasta miały się rozwijać, a mniejsze ośrodki w dużo mniejszym stopniu. Poprzez rozwój infrastruktury, ale też rozwój bazy przemysłowej, ściąganie inwestycji, chcemy zwiększyć atrakcyjność terenów do tej pory leżących na uboczu.
Obszary metropolitarne w sposób szczególny dofinansowywane przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I w kontekście tego programu pytamy się wprost, co z prowincją, jakże często pogardzaną po roku 89.
Właśnie troszkę o tym powiedziałem. Z tym, że nie chciałbym doprowadzać do takiej konfrontacji, czy do takiego przeciwstawienia się obszarom miast dużych i mniejszych. Oczywiście, że kraj, państwo musi współpracować jako całość, jak dobrze naoliwiona maszyna, ale już zwłaszcza w kontekście na przykład dróg czy kolei warto, żeby rzeczywiście zainwestować więcej w te tereny, które do tej pory tego nie doświadczyły. Na przykład Polska Wschodnia czy chociażby część obszarów Polski Zachodniej, które w mniejszym stopniu były do tej pory jakby doświadczyły rozwoju infrastruktury.
Panie premierze, ten projekt, ten program powstaje w kontekście na pewno analizy, krytycznej analizy otaczającej nas rzeczywistości, a zatem pewne wnioski i 5 pułapek rozwoju, o których pan premier w tym programie bardzo mocno mówi.
Tak, to pułapką pierwszą jest pułapka rozwoju zależnego. My mieliśmy całkiem zauważalny wzrost PKB, czyli produktu krajowego brutto, ale w dużym stopniu rozwijaliśmy się na kredyt przez ostatnie 26 lat. I chcielibyśmy ten wzrost, żeby był bardziej oparty o siły wewnętrzne, o takie zasoby nasze, które mamy, o oszczędności w dużym stopniu niż raczej na kredycie i na konsumpcji. To było zagrożenie, ponieważ dłużej już tak nie mogliśmy kontynuować tego wzrostu opartego tylko na konsumpcji i kredycie. Dla nas najważniejsze są inwestycje, bo inwestycje tworzą nowe miejsca pracy, ale te inwestycje skądś muszą być finansowane i dziś jeszcze mamy trochę środków unijnych, nieco środków budżetowych, ale musimy zwiększać poziom oszczędności w społeczeństwie. Oszczędności to nie znaczy tylko zaciskanie pasa, ale rzeczywiście tak jak w gospodarstwie domowym dbamy o to, żeby nie zadłużać się za bardzo, tak samo w gospodarstwie domowym, jakim jest całe państwo, też powinniśmy o to dbać.
Tych pułapek jest znacznie więcej, panie premierze, między innymi ta bardzo mocno doskwierająca państwu polskiemu, między innymi pułapka demograficzna.
Tak jest. No to tutaj po raz pierwszy w tym roku będzie też liczba osób pracujących pierwszy raz od kilkudziesięciu lat. To właśnie ze względów demograficznych, bo po pierwsze odchodzi na emeryturę powojenny boom powojenny boom demograficzny, a po drugie bardzo wiele osób z tego drugiego boomu końca lat 70. i lat 80. wyjechało za granicę. W związku z tym musimy rzeczywiście dzisiaj po pierwsze prowadzić te działania prorodzinne oparte głównie o 500+, ale również staramy się przyciągać z powrotem tych ludzi, którzy wyjechali za granicę do Anglii, do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. Mi się marzy też, żeby wrócili ludzie, już raczej potomkowie, dzieci, wnuki, prawnuki tych osób, które zostały tak tragicznie, dramatycznie wywiezione na wschód do dzisiejszej Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji.
Panie premierze, ostatnia sytuacja, program 500+, inwestycja w przyszłość czy jednak program na kredyt?
No, oczywiście jest to inwestycja w przyszłość. Jest to jeden z kluczowych naszych filarów rozwoju, filarów prorodzinnych, proludnościowych i wielka inwestycja na przyszłość. Więc tutaj zawsze to podkreślałem, a faktem jest oczywiście to, że mamy od 26 lat ten deficyt właśnie w naszym gospodarstwie domowym i tutaj musimy zacieśniać wymykające się podatki. Nasz program w ogromnym stopniu zależy od tego, jak uda nam się uszczelniać system podatkowy, bo kiedy 8 lat temu Prawo i Sprawiedliwość oddawało stery rządów, to do kasy państwa wpadało na przykład 33 miliardy podatku z zysków od firm. Po 8 latach jest to 28 miliardów, a zyski firm się prawie podwoiły. Czyli już widać na pierwszy rzut oka, nie trzeba tutaj statystyki jakiejś poszerzonej, że coś jest nie tak. Więc uszczelnianie tego systemu podatkowego, zwłaszcza dla dużych firm, które uciekają gdzieś podatkowo, no i w szczególności karuzele VAT-owskie, to jest taka zmora systemu podatkowego i bardzo ważne nasze zadanie dla rządu.
W tym wymiarze także podpisany pakiet paliwowy już przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
tak, to
a także
dotyczy.
Ustawa energetyczna, tak, panie premierze.
Tak jest. To są tego typu narzędzia, które właśnie dotyczą uszczelniania systemu podatkowego, ale również będziemy wdrażać wiele kolejnych, ponieważ od nich będzie zależała rzeczywiście pozycja naszego budżetu.
Kwota ogromna. PKN Orlen nawet mówi, że około 5 miliardów złotych może ponieść strat ze względu na samej szarej strefie.
Na samej tylko szarej strefie z tytułu rzeczywiście nielegalnego obrotu, ale oprócz tego, jakie straty ponosi Orlen czy inne firmy paliwowe, to również straty ponosi ogromny budżet państwa. I to jest tylko jeden wycinek właśnie, ten ubytek w obszarze nielegalnego handlu paliw. Podam przykład może taki. Polska nagle z dnia na dzień w styczniu 2014 roku stała się potęgą w eksporcie telefonów komórkowych. Ze 100 milionów, które eksportowaliśmy co miesiąc w poprzednich latach, nagle ten eksport wzrósł do 1 miliarda, czyli 10 razy więcej. Czyli powinna się zapalić wielka czerwona lampa, że coś tutaj jest nie tak. No i ta lampka się to zapaliła, ale niestety za wolno i przez 15 miesięcy ten miliard miesiąc w miesiąc był eksportowany, oczywiście w cudzysłowie, bo tak naprawdę to było jedno wielkie oszustwo podatkowe. I na skutek tego utraciliśmy co najmniej ponad miliard złotych. To tylko jeden przykład taki branżowy, bo niestety czekaliśmy 15 miesięcy, aż się udało zacisnąć uszczelnić ten schemat.
Kolejna pułapka, panie premierze, to brak równowagi. Tak ona została nazwana w programie. Na czym ta pułapka polega?
Brak równowagi to polega przede wszystkim na tym, że mamy ponad 2 biliony, czyli 2200 miliardów zadłużenia za granicą i z tego tytułu musimy wypłacać dywidendy. Prawda? W biznesie jak ktoś zainwestuje, to potem jak odnosi zysk, to wypłacamy dywidendy. I dzisiaj z tego tytułu dywidend do firm zagranicznych musimy płacić blisko 90 miliardów. Miliardów złotych. 90 miliardów to jest prawie trzykrotność naszego budżetu na obronę roczną i dwa razy budżet na edukację i to podstawową, średnią i wyższą. Więc to jest gigantyczna kwota pieniędzy i to nie jest wyciek nielegalny. To jest jak najbardziej legalny. To jest skutek tego modelu rozwoju gospodarczego, który mieliśmy przez ostatnie 20 kilka lat. Nie ma przemysłu stoczniowego, nie ma przemysłu szynowego w dużym stopniu. stopniu wiele zakładów upadło i na skutek tego straciliśmy ogromny zasób biznesowy, przemysłowy i dzisiaj na przykład 2/3 polskiego eksportu to jest eksport przez firmy zagraniczne robiony. W związku z tym my nie czerpiemy z tego takich korzyści, ale oczywiście też dobrze, że jest ten eksport, bo jakby go nie było, by było jeszcze więcej importu, to znaczyłoby, że jeszcze bardziej się zadłużamy na kredyt, więc jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili zrównoważyć te nasze apetyty na dobra importowane z naszymi możliwościami finansowymi.
W tym momencie także zebraliśmy, panie premierze, dosyć zgubne żniwo po 1989 roku patrzenia na różnego rodzaju prywatyzacje, wyprzedaż majątku narodowego. No zgubnie myśleli ci, którzy myśleli, że ci, którzy będą kupować poszczególne fabryki, poszczególne przedsiębiorstwa, warsztaty pracy, będą chcieli prowadzić działalność gospodarczą w dalszym ciągu, w dalszej perspektywie, a doprowadzaliśmy do tego, że de facto wyprzedawaliśmy polskie mienie, które zostało zlikwidowane.
Niestety tutaj w wielu bardzo przypadkach ojciec redaktor ma rację jak najbardziej. To znaczy wiele z tych prywatyzacji to było tak naprawdę zakupienie udziału w rynku, prawda? To znaczy kupienie dostępu do rynku polskiego, rynku blisko 40 milionów obywateli. Wiele z tych prywatyzacji było rzeczywiście grabieżczych takich, które doprowadziły do zniszczenia polskiego przemysłu, ale trzeba też pamiętać, że było sporo prywatyzacji udanych, takich, gdzie rzeczywiście polscy tamci wtedy młodzi kapitaliści stawali się właścicielami, no a w końcu o to też chodzi, żeby w polskiej gospodarce było jak najwięcej polskiej własności, polskiego kapitału. I nasz program, jak ojciec redaktor pytał o takie jedno zdanie w pigułce, to właśnie na tym ma polegać, żebyśmy budowali polski kapitał, bo wtedy będziemy tutaj sami sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Oczywiście nie znaczy to zamknięcia jakiegokolwiek, tylko tak jak dzisiaj Niemcy są właścicielami w ogromnym stopniu swojego przemysłu, Francuzi swojego, Japończycy swojego, tak samo my chcielibyśmy być właścicielami naszego biznesu w ogromnym stopniu.
Jest takie powiedzenie, panie premierze, ile wolności, tyle własności.
No trochę można tak powiedzieć, ile wolności, tyle własności, ile własności, tyle wolności również, czy później to przekłada się na możliwości rozwojowe kraju, dlatego nasz plan nazywa się planem odpowiedzialnego rozwoju, rozwoju, który ma być bardziej zrównoważony, ale również taki, który ma się mocniej przekładać na wzrost polskiej własności, bo my troszeczkę byliśmy karmieni takim bożkiem PKB. Ja może opowiem w 30 sekund, że to PKB jest oczywiście bardzo ważnym wskaźnikiem, bo on świadczy o tym, czy gospodarka w ogóle rośnie, czy nie, ale jeszcze ważniejsze jest, jaka jest jakość tego wzrostu PKB. Jeżeli ten wzrost PKB się odbywa na kredyt, a nie z tytułu oszczędności i inwestycji, to znaczy, że właśnie zadłużamy się coraz bardziej i można powiedzieć tak ze zdziwieniem, no skąd te 2 biliony 200 miliardów dzisiaj takiego potężnego długu za granicą? No właśnie stąd, że się tak rozwijaliśmy. Za mało staraliśmy się w jakimś odpowiednim momencie też wygenerować tych oszczędności wewnętrznych i zainwestować w polskie usługi, polski przemysł, polski biznes po prostu. Więc tutaj tak na to patrząc, rzeczywiście wielkie zadanie przed nami, żebyśmy zmienili zasady modelu rozwoju gospodarczego.
Dewastacja gospodarki, myślę jak w Soczewce, nie wiem czy pan premier się zgodzi, to polski przemysł stoczniowy, także gospodarka morska. Pierwszy resort zlikwidowany po wygranych wyborach Platformy Obywatelskiej i PSL-u, likwidacja resortu gospodarki morskiej. Pan premier niedawno był w Szczecinie, de facto na gruzowisku stoczni szczecińskiej, ogromnej stoczni. Druga stocznia zamknięta to stocznia w Gdyni. Jakie perspektywy, aby rzeczywiście nastąpiła rewitalizacja przemysłu stoczniowego w Polsce?
To jest dla nas jedno z wielkich zadań rzeczywiście. Tutaj z ministrem Grubarczykiem pracujemy nad tym. To jest, przechodząc do konkretów realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to jest jeden pierwszy konkret, ponieważ w ciągu 2 miesięcy podpisaliśmy pierwsze umowy na budowę wielkich okrętów czy wielkich jednostek morskich. Pierwszych od 20 lat chyba w polskich stoczniach. Będziemy budować 2 promy pasażerskie w polskiej stoczni. Tutaj zbudowaliśmy finansowanie na około miliard złotych. Ale też z tego co wiem, ojciec redaktor z dziada, pradziada jest tutaj właśnie w rodzinie kapitańskiej i zaprzyjaźniony z morzem, więc to szczególnie rzeczywiście musiało boleć, jak oglądaliśmy, kiedy na przykład Stocznia Gdańska, czyli kolebka Solidarności, była takim niechcianym dzieckiem trzeciej Rzeczpospolitej i rzeczywiście dzisiaj tam, jak również w Stoczni Szczecińskiej, no niewiele można uświadczyć dobrego. Dzisiaj Stocznia Gdańska produkuje maszty do wiatraków, więc niewiele ma wspólnego z produkcją statków. Tymczasem statek oczywiście, im większy, tym bardziej, im bardziej skomplikowany, im bardziej zaawansowany, to niesamowicie ważne koło zamachowe w ogóle, czy przemysł stoczniowy w gospodarce. Więc oczywiście my będziemy ogromny nacisk kładli na odbudowę tego przemysłu stoczniowego. W ślad za tym również szereg innych przemysłów będzie miało szansę się odrodzić. Tam jest też duża wartość dodana, a jedną z pułapek my określiliśmy jako pułapka przeciętnego produktu, czyli tego produktu o niskiej marży, tego, gdzie Polacy mało zarabiają, prawda? My musimy, żeby wyeksportować i zarobić tyle samo w euro, ile importujemy z Niemiec, musimy wagowo wyeksportować 5 razy więcej, prawda? Czyli widać, że ta myśl, ta wiedzochłonność naszych branż jest cały czas jeszcze za niska, a przemysł stoczniowy to jest przemysł właśnie wiedzochłonny. Dlatego stawiamy między innymi na przemysł stoczniowy.
Przeciętny produkt, panie ministrze, panie premierze, do tej pory jakoś satysfakcjonował ekipy polityczne po roku 89. Cieszyliśmy się z niektórych takich symptomów dotyczących realizacji tego poziomu przeciętnego produktu. Dzisiaj stawiamy temu tamę.
Znaczy oczywiście wszystkie produkty, które eksportujemy, bardzo się z tego cieszę, ale też bardzo ważne jest, żeby nasycić je naszą wiedzą. I to nie muszą być od razu super zaawansowane maszyny, bo nam jest bardzo ciężko w nich konkurować na świecie. Ale podam taki przykład może, który niekoniecznie od razu kojarzy się z bardzo zaawansowaną technologią. To jest przemysł meblarski. My jako Polska jesteśmy potęgą w przemyśle meblarskim i tam też możemy coraz więcej wartości dodanej w tym przemyśle meblarskim zaszywać, można powiedzieć, bo meble coraz częściej rozmawiają ze sobą, prawda? Lodówka informuje te bardziej zaawansowane, czy prawda, tam nie ma mleka na rano, a telewizor, prawda, no, coraz bardziej też jest częścią całego zestawu mebli. I my potrafimy to robić jako Polacy, więc tutaj wsparcie przemysłu meblarskiego w jego potężnym takim ostatnim impulsie eksportowym jest na pewno bardzo cenne zarówno dla tych eksporterów, jak i dla wartości dodanej, dla produktu, żeby przestawał być przeciętny i dla państwa polskiego, bo stamtąd pochodzą też podatki.
Panie premierze, parę lat temu podano takie statystyki, które powinny nas zastanawiać, że my otrzymaliśmy pierwsze miejsce w produkcji figur gipsowych, między innymi krasnali gipsowych w Unii Europejskiej. To raczej taka niepochlebna opinia o tym, co się działo w polskiej gospodarce.
No, można tak powiedzieć. Sam kiedyś byłem specjalistą w układaniu krasnali w ogrodach, w pierwszych moich pracach na studiach. Także ja mam szacunek do tych krasnali również bardzo sympatycznych, ale oczywiście gipsowy krasnal, obyśmy produkowali ich wiele, ale niech on będzie na tym dole drabiny naszych produktów eksportowych. Natomiast na górze niech będą te produkty, gdzie nasi mądry naród, jakim są Polacy, będą potrafili zaszyć, czy włożyć, wstawić jak najwięcej wartości dodanej, myśli inżynierskiej, myśli technicznej, biochemicznej, fizyka, matematyka. Przecież mamy super zdolnych informatyków, którzy niedawno w pierwszej dziesiątce z 13 tysięcy uniwersytetów świata byli na Mistrzostwach Świata w programowaniu zespołowym. W pierwszej dziesiątce Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski. Naprawdę trzeba im pogratulować, ale też trzeba wprząc ich w rozwój gospodarczy. I to jest jedno z zadań planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Do tej diagnozy dołóżmy jeszcze pułapkę, której na imię słabość instytucji, panie premierze.
No tak, to jest taki bardzo poważny grzech III Rzeczpospolitej, słabość instytucjonalna, i ona najlepiej się tłumaczy właśnie poprzez ten ubytek w podatkach. To właśnie nasze wielkie zadanie, żebyśmy odzyskali kilkadziesiąt miliardów utraconych podatków, no bo instytucje odpowiadają właśnie za to, żeby podatki wpadały do kasy państwa. Ale druga słabość instytucjonalna, o której warto też tutaj wspomnieć, to zdolność do współpracy pomiędzy różnymi instytucjami. Ja powiem jako ciekawostkę ojcu redaktorowi. Ostatnio rozmawiałem w Brukseli z ministrem gospodarki Wielkiej Brytanii. Jeszcze to było przed Brexitem i dał mi wizytówkę, na której widać było, że odpowiada za dwa departamenty w dwóch różnych resortach, dwóch różnych ministerstwach, czyli starają się tak horyzontalnie połączyć ze sobą różne pasujące do siebie instytucje, w tym przypadku ministerstwa. I to rzeczywiście ta Polska resortowa, Polska silosowa, taka nierozmawiająca, rozmawiaj ze mną, bo jestem z innego resortu, prawda? Ona cały czas pokutuje, choć oczywiście nasz rząd stara się tutaj znaleźć dużo lepsze metody rozwiązania tego problemu.
Pobieżnie dokonaliśmy pewnej analizy, postawiliśmy, panie premierze, pewną diagnozę. Program zaproponowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez pana premiera, zakłada 5 filarów, które mogą stać się kołem zamachowym dokonującym rozwój Polski.
Tak, to są takie filary jak właśnie reindustrializacja, o której trochę rozmawialiśmy w kontekście przemysłu stoczniowego, przemysłu meblarskiego, można powiedzieć tutaj o przemyśle szynowym. Mamy pierwsze sukcesy, wprowadziliśmy polski pociąg po raz pierwszy w historii na tory niemieckie. Niemcy, jak wiadomo, są gospodarką technologicznie zaawansowaną, więc uzyskanie tam certyfikatów i homologacji dla polskiej firmy było niezwykle trudne i to jest pierwszy nasz wspólny sukces tutaj w planie rozwoju. Inny to budowa tych promów. Kolejny to również zdolność do sprzedaży polskich traktorów i polskich maszyn rolniczych również w zachodniej Europie, bo one
odblokowane w ostatnim czasie.
Odblokowana też dzięki naszemu ministerstwu właśnie między innymi w Niemczech. No i to są takie bardzo konkretne działania, które już rozpędzamy nasz plan rozwoju. Między innymi też staramy się uprościć życie dla przedsiębiorców i tutaj z wieloma innymi ministerstwami rozmawiamy. Między innymi bardzo pomagał tutaj pan minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych, żeby tak dopasować zapisy kodeksu postępowania administracyjnego, żeby one były adekwatne do działań naszych przedsiębiorców. Więc różne działania prowadzimy takie, żeby biznes, zwłaszcza biznes polski, jak najlepiej mógł rozwijać swoje skrzydła w poszczególnych sektorach.
Myślę, że ważny aspekt to jeden z tych filarów, rozwój społeczny i regionalny. Bardzo zaniedbany po roku 89.
Tak, bardzo zaniedbany. To jest kolejny filar, podobnie jak innowacje, jak eksport, ekspansja zagraniczna czy kapitał dla rozwoju, ale ten rozwój regionalny jest niezwykle istotny. Ja dlatego właśnie też między innymi teraz staram się udać do wszystkich województw, tam rozmawiam z przedsiębiorcami, z samorządowcami, z przedstawicielami poszczególnych regionów, tak żeby jak najlepiej poznać bolączki, potrzeby tego regionu, chociaż wiadomo też, że państwo polskie nie jest na tyle bogate, żeby było jak święty Mikołaj, który przyjdzie z prezentami do każdego regionu, ale czym innym jest rozpoznanie faktycznych bolączek i potrzeb każdego regionu, a czym innym jest rozdawanie tylko środków, prawda? Więc tutaj ten rozwój regionalny leży nam bardzo na sercu i rzeczywiście tak staramy się pracować nad infrastrukturą, ale również szkolnictwo zawodowe, które zostało zniszczone w czasach III Rzeczpospolitej, prawda? My staramy się odbudować z panią minister Zalewską właśnie to szkolnictwo zawodowe po to, żeby w różnych miejscach kraju byli ludzie odpowiednio wykwalifikowani, przygotowani do pracy w, miejmy nadzieję, najnowocześniejszych inwestycjach.
Kapitał dla rozwoju, panie premierze, czyli więcej inwestycji i budowanie oszczędności Polaków.
No, to jest niezwykle ważne, właściwie można powiedzieć fundamentalne, żebyśmy budowali oszczędności poprzez to kapitał. Dlatego zaproponowaliśmy przekazanie obywatelom tej pozostałej części OFE, czyli zrobiliśmy coś odwrotnego, co nasi poprzednicy. OFE przekazujemy na konta prywatne obywateli.
No właśnie, chcemy, bo te terminy też teraz gonią, panie premierze, i warto o tym okienku dotyczącego OFE wspomnieć.
Tak, no oczywiście uważamy, że OFE było błędem w czasie ostatnich 15 lat, bo chociażby z tytułu samego zarządzania do zarządzających przeszło 22 miliardy złotych. One powinny służyć bardziej emerytom, więc my chcemy przebudować ten system. Chcemy zachęcać do oszczędzania, ale takiego jak było w trzecim filarze, czyli wszystkie pieniążki, które będą oszczędzane, żeby były na indywidualnych kontach tych ludzi, którzy oszczędzają. Systemy emerytalne na całym świecie są fundamentalnym źródłem oszczędności. Dużo ważniejszym zresztą nawet niż depozyty w bankach. W Polsce jest akurat odwrotnie, bo mamy niedorozwinięty system emerytalny, a jest to bardzo ważne źródło kapitału w gospodarce.
Wiek emerytalny. Bardzo ważne zagadnienie, panie premierze, obietnice z kampanii wyborczej pana prezydenta Andrzeja Dudy i także pani premier Beaty Szydło, program Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Wspominamy między innymi konwencję w Katowicach, gdzie są tam bardzo jasno doprecyzowane zapisy do powrotu do tych lat emerytalnych, które obowiązywały przed rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No długo czekaliśmy, aż ten postulat pojawi się na forum Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak, on został już przez rząd pozytywnie zaopiniowany. Wiek emerytalny dokładnie tak, jak było to obiecane w trakcie kampanii prezydenckiej i kampanii parlamentarnej, 65 i 60. Warto tylko zauważyć, że w porównaniu do 25 lat temu żyjemy dzisiaj o 15 lat dłużej. W związku z tym te osoby, które mogą i chcą pracować, też warto, żeby pozostały na rynku pracy.
Niektórzy komentatorzy mówili wprost, że pan jako minister rozwoju, także pan minister finansów i minister nauki, panowie byliście przeciwko temu projektowi.
Nie, to są nieprawdziwe informacje. My nie byliśmy przeciwko temu projektowi, a najlepszym dowodem na to jest to, że wszyscy jednogłośnie go poparliśmy. Tylko zawsze można powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach i w jaki sposób zostanie ta reforma, ta zmiana przeprowadzona. Od tego będzie zależało, czy będziemy ludzi zniechęcać do pracy, czy zachęcać do pracy. Co nie znaczy, że jeżeli ktoś przepracował 40 lat ciężko fizycznie, to nie powinien móc pójść w odpowiednim wieku, właśnie takim 60-65, na emeryturę.
Wokół tego postulatu było bardzo wiele dyskusji, także i ze związkami zawodowymi, tak, między innymi Solidarności.
Albo w przypadku kobiet, na przykład kobiety, można powiedzieć, pracują na półtorej etatu, prawda? Albo jak jakaś kobieta ma większą liczbę dzieci, to nawet można powiedzieć na dwa etaty, więc tutaj jak najbardziej powinien okres po urodzeniu dziecka liczyć się jako okres składkowy, więc tutaj będziemy na pewno współpracowali z parlamentarzystami, żeby wypracować najlepsze zasady z punktu widzenia i kobiet, i mężczyzn, kobiet w szczególności w tym przypadku, dlatego że oczywiście na nich spoczywa jeszcze większy ciężar urodzenia, wychowania dzieci niż na mężczyznach i one są często poszkodowane z punktu widzenia rynku pracy, a później też, jeśli chodzi o emerytury. Więc tutaj na pewno trzeba bardzo delikatnych instrumentów i kryteriów używać tak, żeby z jednej strony w całości i w zupełności wykonane zostało to przedwyborcze zobowiązanie, ale z drugiej strony te osoby, które chcą pracować, żeby mogły jeszcze jakiś czas pracować.
Panie premierze, w dniu ogłoszenia programu rozwoju dla Polski pani premier Beata Szydło mówiła, cytuję, chcemy, żeby każdy Polak miał równe szanse. Podstawą naszego założenia jest sprawiedliwy, równomierny rozwój państwa. Polska marka ma być silna, a polscy przedsiębiorcy mieli szansę na międzynarodową konkurencję. I od tego dnia, panie premierze, rozpoczęła się także wrzawa w opozycji, że Polski po prostu na ten program nie stać. Stać nas czy nie stać?
Polski nie stać, żebyśmy nie zmienili naszego modelu rozwoju. Wystarczy popatrzeć na liczby. Liczby nie kłamią, fakty nie kłamią. Również i to, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj, jeśli chodzi o nasze zadłużenie zagraniczne przede wszystkim, jest niesamowicie ważne. Teraz mówi się na przykład o Włoszech, że wpadają w kolejny kryzys, ale pragnę zauważyć, że ten włoski na przykład dług publiczny, który jest bardzo wysoki, on wynosi 120% do rocznego PKB. On jest mniej niebezpieczny niż polskie 55%, czy tam 52%, mówiąc dokładnie. Dlaczego, ojcze redaktorze? Ano dlatego, że w długu jest bardzo ważne, kto jest wierzycielem tego długu. Jeżeli Włosi są, a tak właśnie jest, wierzycielem swojego własnego długu, to nie jest to takie groźne dla państwa włoskiego, jak w przypadku Polski. I dlatego wszyscy ekonomiści wiedzą o tym i proszę zauważyć, że jakoś dziwnie plan odpowiedzialnego rozwoju nie był i nie jest krytykowany z punktu widzenia właśnie tej zależności. Ba, nawet więcej, mainstreamowi ekonomiści zauważyli po nie w czasie właśnie tą ogromną pułapkę, to ogromne zagrożenie, które my tak akcentujemy. Więc to są takie liczby, których nie da się pominąć i my naprawdę musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na rozwój kapitału polskiego, małych i średnich polskich firm, bo nie możemy dyskryminować oczywiście firm w ogóle, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale małe i średnie firmy są w większości polskie, więc wsparcie dla tych małych i średnich firm buduje polski kapitał.
Panie premierze, po tej takiej batalii politycznej, po ogłoszeniu tego programu, niektóre agencje obniżyły Polsce ratingi, ale ostatnio mieliśmy do czynienia między innymi z decyzją agencji Fitch, która nie obniżyła Polsce ratingów.
No, tak, właśnie bardzo cieszę się, że docenili te nasze pierwsze kroki w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ja się zresztą spotykam z tymi agencjami ratingowymi, staram tłumaczyć za każdym razem, jakie są perspektywy wzrostu w Polsce, jakie są zagrożenia, ale też jakie są szanse rozwojowe i widać, że głównie też dzięki polskim przedsiębiorcom mamy ciągle ogromny potencjał do rozwoju, bo jeśli patrzymy na poprzednie 25 lat, to oprócz tych grzechów gospodarczych, III Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej i politycznych zresztą też, to my ten sukces, który odnieśliśmy, odnieśliśmy go na barkach polskich przedsiębiorców. To wszyscy się co do tego zgadzamy. I im chcemy jak najbardziej ulżyć, dlatego zaproponowaliśmy w Ministerstwie Rozwoju pakiet 100 uproszczeń, 100 ulg i optymalizacji dla tych właśnie przedsiębiorców. To jest dla nas takie oczko w głowie i na tym będziemy się koncentrowali.
Polscy przedsiębiorcy, ważna sprawa, ale także do tej pory w jakiś sposób przedziwne obce kapitały, chociażby sklepy sieciowe, wielkopowierzchniowe, były w Polsce traktowane na niedopuszczalnych, preferencyjnych warunkach.
Na specjalnych warunkach często był te rzeczywiście traktowany ten kapitał zagraniczny, ponieważ my tak się mocno przestraszyliśmy naszych własnych źródeł kapitału, którego było niewiele, ale trochę jego było w latach 90., że właściwie postawiliśmy prawie wyłącznie na ten kapitał zagraniczny. I on w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych opanował 90% czy 95% rynku. Więc teraz, kiedy my chcemy opodatkować sklepy wielkopowierzchniowe, nie patrząc zresztą, czy one są polskie, czy niepolskie, bo nie dyskryminujemy tutaj nikogo, to podniósł się krzyk w Brukseli i my uważamy, że jesteśmy dyskryminowani. Podobnie jak polityka klimatyczna. Przecież to jest instrument bardzo mocno dyskryminujący Polskę, bo przecież nie jesteśmy winni, że po II wojnie światowej my naszą energetykę oparliśmy na węglu, a Francja, która była krajem niepodległym, o której wolność my walczyliśmy, miała pełne prawo wyboru i oparła sobie swoją energetykę na atomie, na elektrowniach atomowych. W związku z tym Francja dzisiaj w ogóle nie emituje CO2, a my jesteśmy w całości zależni od CO2. W związku z tym jest to dyskryminacja nasza, skoro polityka klimatyczna tak mocno obciąża kosztem emisję CO2. I podobnie jak w tym pytaniu ojca redaktora o sklepy wielkopowierzchniowe, w wielu innych miejscach jest właśnie taka dyskryminacja, więc my staramy się to odwrócić, ale nie jest łatwo nam właśnie dyskutować z Brukselą. Ten przykład sklepów wielkopowierzchniowych jest niesamowicie wymowny, bo przecież nie robimy niczego dyskryminującego, a im się i tak to nie podoba, dlatego że bronią tych, którzy są właścicielami tych sklepów wielkopowierzchniowych.
Czy byliśmy zbyt słabi wcześniej, panie premierze, w dyskusjach z Unią Europejską?
Byliśmy zbyt słabi. Byliśmy też często, powiem tak, w tym miejscu to może w ogóle zabrzmi tak dwuznacznie, ale byliśmy za bardzo na kolanach. Można powiedzieć, że do Brukseli za bardzo jeździliśmy z tą białą flagą, a rzeczywiście tam trzeba bardzo twardo negocjować. Tak jak minister energii, minister czy sekretarz stanu, minister Piotr Naimski bardzo twardo negocjują teraz nasze warunki w tym zakresie. I tutaj to jest ogromne pole, ogromny obszar do działań dla nas. My rozmawiamy o wielu aspektach. Opowiem może konkret jeden. Tutaj polskie firmy, które eksportują okna połaciowe, są dyskryminowane przez monopolistę światowego de facto od 10 lat i Komisja Europejska nic nie robi, nie wszczęła postępowania przeciwko tym monopolistom. Jest firma, która ma 80% rynku globalnego. No to proszę mi pokazać jakiś inny przykład, gdzie firma ma 80% rynku. Więc tutaj w ewidentny sposób jest dominacja jednej firmy i te polskie firmy, które w pocie czoła wypracowują wartość dodaną w tym akurat obszarze okien, w tej branży, no nie tylko nie mają żadnej pomocy, ale są przygniecone tą potęgą monopolistyczną konkurenta z Europy Zachodniej. Więc my, jako administracja publiczna, nasz resort, staramy się przeciwdziałać tego typu przypadkom, ale oczywiście nie jest to łatwe, bo oni, tamta bogata Europa, bronią swoich przedsiębiorstw i to niestety bronią dużo bardziej skutecznie niż my do tej pory.
Panie premierze, pozmieniała nam się sytuacja w strukturach Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej. Jesteśmy w perspektywie finansowej 2014-2020, czyli de facto jako państwo polskie nie wiemy, co będzie za 4 lata. Jednym ze źródeł finansowania programu pana premiera jest między innymi rzeczywistość środków unijnych. Mamy do czynienia z bardzo niestabilną sytuacją dotyczącą Grecji, kryzysu migracyjnego, z którym Unia Europejska sobie nie radzi i do tego jeszcze wyjście Wielkiej Brytanii po Brexicie ze struktur Unii Europejskiej, a przypomnijmy, że to jest drugi co do wielkości płatnik na rzecz składek Unii Europejskiej. Więc myślę, zasadnym jest to pytanie, czy rzeczywiście ta perspektywa nie wydaje się zbyt chwiejną, czy jest ona na tyle stabilną, aby zagwarantować realizację tych filarów, o których przed chwilą, panie premierze, mówiliśmy.
Rzeczywiście wokół nas pojawiają się różne chmury i trzeba na pewno dbać też o to, żeby mieć pewne poduszki budżetowe, rezerwy finansowe, bo tak trzeba postąpić w czasie, kiedy zbliżają się pewne ryzyka. Wśród do tych ryzyk, o których ojciec redaktor powiedział, dodałbym jeszcze Włochy, bo wszyscy teraz w Europie Zachodniej boją się tąpnięcia w sektorze bankowym we Włoszech i włoskie banki mają ogromny niedobór kapitału. Ale w pytaniu dotyczącym Wielkiej Brytanii też brzmiała taka obawa, czy te środki unijne znikną w kolejnej perspektywie. Tu trzeba powiedzieć tak, na liczbach znowu. Wielka Brytania wpłaca do budżetu 12 miliardów euro co roku, a wypłaca około 7 na swoje programy unijne, więc netto jest płatnikiem na poziomie 5 miliardów euro. I w procesie negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii na pewno będziemy troszczyli się o to, żeby tych środków Wielka Brytania nie wpłacała mniej, a ponieważ od weta Polski będzie również zależało, czy od głosu Polski będzie również zależało to, czy ta umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostanie podpisana, to będziemy mieli bardzo mocne argumenty negocjacyjne. I jestem przekonany, że nie tylko my, ale wiele innych państw nie będzie chciało dopuścić do takiej sytuacji, żeby Wielka Brytania miała dostęp do rynku europejskiego, do wielkiego rynku europejskiego z ich perspektywy, a nic za to nie płaciła. Dzisiaj Norwegia średnio na głowę mieszkańca płaci 83% tego, co średnio Wielka Brytania, więc nie jesteśmy tak, a Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, przypominam, więc nie jesteśmy tak daleko od tego, żeby Wielka Brytania płaciła praktycznie tyle samo do kasy Unii Europejskiej, co do tej pory.
I w tej także konstelacji, panie premierze, warto wspomnieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odbudował zaufanie chociażby Grupy Wyszehradzkiej, ale także państw Międzymorza, tak zwany projekt ABC, który w sposób szczególny w tej trudnej konstelacji jakoś trochę stabilizuje sytuację Polski.
Kiedy ktoś mnie pytał często, jaka jest podstawowa różnica w Unii Europejskiej, czy jakie są te linie podziału, to wydawało mi się kiedyś północ, południe, czy kraje przemysłowe, usługowe, prawda, albo jakieś inne jeszcze, wschód, zachód. Tymczasem tak naprawdę najważniejsza linia podziału ciągle jest między krajami wysoko rozwiniętymi głównie z Unii, z Europy Zachodniej, ale też Finlandia, prawda, którą trudno zaliczyć do zachodu Europy, a krajami, które usiłują dogonić i przegonić, tak jak Polska, bo taka jest nasza ambicja za kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat, żeby przegonić te tamte kraje. I w związku z tym warto zauważyć, że kraje Grupy Wyszehradzkiej, tak jak ojciec zauważył, mają pewien wspólny interes. Więc my na przykład...
Szkoda, że w ostatnim czasie zdradzone trochę przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jednak ta sytuacja podważyła zaufanie do Polski. Teraz staramy się odbudować
współpracę. Tak. Ja spotkałem się z ministrami gospodarki z krajów wyszehradzkich, ale również do krajów wyszehradzkich zaprosiliśmy Bułgarię, Rumunię, Słowenię i Chorwację, więc to już jest poważny blok, można powiedzieć, i staramy się wypracować wspólne stanowiska, no bo Unia Europejska to oczywiście 28 krajów, czy po wyjściu Wielkiej Brytanii 27, i jeżeli uda nam się dogadać, czy pozyskać głosy innych państw z Europy Środkowej, tym bardziej będziemy mogli lepiej realizować nasze cele.
Powrócę jeszcze do przyszłości Unii Europejskiej. Panie premierze, po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, po decyzji podjętej przez społeczeństwo w referendum, powraca bardzo niebezpieczna narracja dotycząca dwóch prędkości Unii Europejskiej, czyli mocnych Niemiec, mocnej Francji, kraju wspólnej waluty, czyli euro, i tej drugiej prędkości, w której znajduje się także Polska i kraje, które nie znajdują się w strefie euro. Jak przeciwdziałać takiej narracji, między innymi jak przeciwdziałać takiemu działaniu, które byłoby w stanie zepchnąć gdzieś Polskę na margines interesów Unii Europejskiej?
Na pewno trzeba współpracować właśnie z tymi, którzy chcą z nami współpracować. Nie tylko kraje Grupy Wyszehradzkiej, ale właśnie blisko starać się współpracować z Holandią, z Niemcami, z krajami skandynawskimi, z którymi dzielimy Bałtyk. To jest kierunek bardzo wartościowy. Natomiast ja bym się tak bardzo nie bał tej Europy dwóch prędkości. Kiedy 20 parę lat temu studiowałem prawo europejskie i potem zajmowałem się profesjonalnie prawem europejskim, jak i ekonomiką integracji monetarnej na Zachodzie, w Bazylei, w Frankfurcie nad Menem, to już wtedy przestrzegano nas przed Europą dwóch czy trzech prędkości. No, minęło jakoś 20 parę lat, w międzyczasie 12 dodatkowych krajów przystąpiło do 12-13, dzisiaj razem z Chorwacją przystąpiło do Unii Europejskiej i cały czas trzymamy się jedność w ramach Unii Europejskiej, więc ja bym tutaj takich obaw nie miał, natomiast faktem jest, że oczywiście są ogromne ruchy odśrodkowe w Unii Europejskiej i my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy ekipą, która stara się zapewnić jedność Unii Europejskiej na poziomie suwerennych państw i staramy się polemizujemy z tymi ekstremami, po jednej stronie te partie radykalne bardzo, które starają się doprowadzić do dezintegracji Unii Europejskiej, jesteśmy jak najdalej od nich, ale po drugiej stronie te partie, czy ci politycy, którzy uważają, że powinniśmy żyć w jednej roztopionej, prawda, europejskiej wspólnocie i państwa narodowe, to oczywiście przeżytek. No to jest kompletny absurd i wiadomo, że już dzisiaj narastają takie sprzeczności, że jeżeli będziemy taką utopię wspierać, to de facto będziemy działać na rzecz dezintegracji Unii Europejskiej. Więc nasz kierunek Prawa i Sprawiedliwości, droga środka, droga, która wspiera Unię Europejską i jej jedność, ale z drugiej strony zapobiega takim różnym utopijnym programom, jest najbardziej rozsądną polityką.
Wiele wątków, panie premierze, ale nasze rozmowy niedokończone to także możliwość telefonowania do studia Radia Maryja i Telewizji Trwam, dlatego chciałbym bardzo gorąco zaprosić widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki, minister rozwoju. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny. 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048. Z Ameryki i Kanady 011 48. I dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Cieszę się, że reprezentant naszego regionu, pan Mateusz Morawiecki, wicepremier, jest po prostu naszym tutaj takim, można powiedzieć, przedstawicielem we władzach tak wysoko postawionym. Także gratuluję, panie premierze. A tu też chcę podkreślić, że poprzednio, gdy pan premier był w programie też w Radiu Maryja, no przyznam się, że duże wrażenie pan premier na mnie zrobił i cieszę się, że po prostu znowu pan premier jest z nami i udziela nam ważnych po prostu informacji, które są no, nam potrzebne, jak te prace się posuwają dalej. I też swoją wdzięczność tak mogę wyrazić wobec taty pana premiera, czyli obecnego też posła, pana Kornela Morawieckiego, z którym miałem możliwość styczności w 2012 roku tu w Wałbrzychu. Moje pytanie, panie premierze, jest takie, czy wobec tego, co no już tak Wałbrzych zasłynął, że prawda, jako te słynne biedaszyby w Wałbrzychu, ten upadek górnictwa, jaki miał miejsce w latach 90., co się no źle odbiło na w ogóle tutaj sytuacji tego miasta, regionu w pewnej mierze, czy jest przewidziana jakaś po prostu strategia pod tym kątem tutaj, coś właśnie dla zrobienia w tym kierunku dla Wałbrzycha, może tak, czy pod kątem jakiegoś właśnie tej reindustrializacji, przepraszam, pod pewnym kątem, czy są jakieś zamierzenia. Dziękuję uprzejmie, z panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Tadeuszu, pozdrawiamy. Panie premierze, bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie za ciepłe słowo i za życzenia. Tak, oczywiście tutaj pracujemy nad tym, żeby przyciągnąć inwestycje przede wszystkim do specjalnej strefy ekonomicznej w Wałbrzychu, która tam jest prężna. Kilka tygodni temu spotkałem się z zarządem zarządem tej specjalnej strefy ekonomicznej. Wiem, że jest kilkanaście nowych inwestycji tam planowanych i bardzo cieszę się, że również jest możliwość, żeby kontynuowane były duże inwestycje motoryzacyjne, bo motoryzacyjne inwestycje mają też to do siebie, że tworzą bardziej zaawansowane produkty. Potrzebujemy naszych techników, naszych inżynierów do tej produkcji, a to oznacza, że ludzie troszeczkę więcej mogą dzięki temu zarabiać. My akurat w Wałbrzychu z panią minister Zalewską ogłosiliśmy 4 tygodnie temu program rewitalizacji szkolnictwa branżowego, szkolnictwa technicznego i jest to niezwykle ważne, żeby takie regiony jak Wałbrzych mogły się na powrót rozwijać. Myślę też, że szerzej wokół Wałbrzycha i Doliny Kotlina Kłodzka i w ogóle Sudety, Pogórze Sudeckie to jest obszar ogromnego potencjału turystycznego również i stąd też bardzo ważne jest to, o czym wspomniałem na początku, żeby wykorzystać nasze możliwości budowy infrastruktury, tak żeby jak najłatwiej było do tamtych miejsc dojechać. Więc w kilku obszarach i turystycznym, i usługowym, i reindustrializacja, dokładnie tak jak pan zasugerował, panie Tadeuszu, to są rzeczy, na które kładziemy nacisk. Natomiast jesteśmy krajem na dorobku i nie mamy oczywiście w budżecie gigantycznych nadwyżek, wręcz przeciwnie, tak jak wspomniałem, mamy ogromny deficyt w budżecie, bo dług urósł razy dwa przez ostatnie 8 lat i w związku z tym na pewno musimy bardzo mądrze gospodarować tymi zasobami i ściągać inwestorów. Ten plan to przede wszystkim nasz plan rozwoju, to jest plan dla przedsiębiorców po to, żeby oni chcieli inwestować, tworzyć miejsca pracy i dzięki temu, żeby się lepiej rozwijały poszczególne miejsca w naszym kraju.
Do tego, panie premierze, dodajmy, że to jest obszar Polski, który najbardziej doświadczył chyba ekspansji sklepów wielkopowierzchniowych. Metr kwadratowy sklepu przypadający na mieszkańców doprowadził do tego, że do tej pory funkcjonujące małe przedsiębiorstwa, te rodzinne, małe firmy właśnie po prostu zostały położone na łopatki.
Właśnie, dobre uzupełnienie innego fragmentu naszej rozmowy, jak najbardziej.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Jacek Marczyński, dzwonię z Waszyngtonu.
Pozdrawiam, panie Jacku, bardzo proszę.
Panie premierze, chciałbym panu podziękować przede wszystkim, że pan odchodzi od planu Balcerowicza i cieszę się bardzo, że to jest, że pan wprowadza swój plan. To jest wielka zmiana dla Polski, ale mam następujące pytanie. Kiedy będą efekty pańskiego planu, jak pan przewiduje? Dlatego, że to jest istotne z tego punktu widzenia, że jeżeli poprawi się w Polsce poziom życia dla obywateli, to PiS będzie rządziło następną kadencję. Więc moje pytanie jeszcze raz powtórzę. Kiedy pan premier będzie widział jakieś efekty? Czy za rok, za dwa lata, czy może za trzy? Jak pan premier to szacuje? Dziękuję bardzo. Przechodzę.
Dziękujemy. Pozdrawiamy, panie Jacku, naszych rodaków spoza granic ojczyzny, także za oceanem. Bardzo proszę, panie premierze.
Dziękuję bardzo. Tutaj oczywiście niektóre efekty są już dzisiaj, tak jak w przypadku produkcji pojazdów szynowych czy budowy statków. To właściwie bardzo szybko zabraliśmy się do roboty. Złożyliśmy w Sejmie 100 poprawek dotyczących uproszczeń w życiu przedsiębiorców. To też są bardzo dobre konkrety dla nich. Również stworzyliśmy Polski Fundusz Rozwoju i specjalny fundusz dla startupów. To akurat w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie wszyscy świetnie wiedzą, co to są startupy. W Polsce też tutaj młodzi ludzie zwłaszcza, ale fundusz jest dostępny dla wszystkich. Jest to bardzo duży fundusz, który ma jakby doprowadzić do podniesienia poziomu innowacji. Więc pewne rzeczy dzieją się w krótkiej perspektywie. W średnim okresie na pewno nasz rozwój gospodarczy będzie zależał od tego, czy uda nam się wygenerować ten kapitał, wzmocnić branże, które mają przed sobą dobre perspektywy. Ale też podam pewną dłuższą perspektywę. Otóż kiedy minister Gróbarczyk, wspomniany przeze mnie, minister nie tylko gospodarki morskiej, ale i żeglugi śródlądowej, zabrał się za temat żeglugi śródlądowej i pokazał mi mapę Polski, żeglowności polskich rzek, to można było zobaczyć gigantyczną różnicę pomiędzy Polską a Europą Zachodnią, gdzie te tej drożności praktycznie prawie w Polsce nie ma. A to oznacza, że będziemy na tą drożność, na zapóźnienia wokół tej drożności sięgające jeszcze XIX wieku, prawda, pracować no, nie 10, a 20 czy 25 lat. Więc w zależności od tego, o czym mówimy, chcemy nie tylko w krótkim terminie, ale też i w długim pracować nad takim zrównoważonym rozwojem. Mamy świadomość oczywiście tego, że ważne jest to, co trafia dla ludzi, dlatego i emerytury, i 500+, ale też podnoszenie poziomu wynagrodzeń, też płaca minimalna, czyli 13 zł za godzinę, 2000 zł miesięcznie. To są takie ruchy, które wcześniej nie było o nich słychać.
I do tego, panie premierze, podatek CIT do 15% zmniejszony.
I obniżenie podatku CIT zgodnie z naszą obietnicą z 19 na 15%. To też się zdecydowaliśmy na to, ponieważ ma to wesprzeć przede wszystkim małe firmy. Ten CIT obniżamy dla małych firm, a więc znowu nie dyskryminujemy nikogo, ale wspieramy przede wszystkim Polskę.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Jerzy, czekam w kolejce.
Pozdrawiam, panie Jerzy. Nie trzeba czekać, tylko z panem premierem już pana słyszymy. Proszę rozpocząć wypowiedź.
Tak już?
Tak już. Panie Jerzy, czekamy.
Tak, tak. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Mówi Jerzy z Warszawy. Panie premierze, jestem bardzo szczęśliwy, że pan jest i chciałem panu podziękować na początku za pewne wyznanie, że pan wszystko, co robi, to robi dlatego, że pan kocha Polskę. Bóg zapłać panu za to. Jestem panu bardzo zobowiązany. Jestem szczęśliwy, że doczekałem się Polski, która idzie tak w dobrym kierunku. Jedyne tutaj, co mnie niepokoi, to dotyczy uszczelnienia systemu podatkowego. Otóż Carrefour, który no wiadomo dostawał pozwolenie na zniżkę podatkową, potem jak to minęło, to na nowo zmieniali nazwę i na nowo starali się, na nowo ta zniżka, a teraz Carrefour się pleni, powstaje szereg małych sieci, prowadzą to ajenci polscy, nic z tego nie rozumiem. Oni chcą wtedy przejąć ten podatek, jakoś uciec od tego podatku. Legitymują się takim znakiem, nie powiem, że to masoneria, ale coś takiego, jakiś znak niezidentyfikowany, ale jakiś no nie polski. I pełno jest na jednej ulicy, jest ich kilkanaście, przejmują różne mokpole, wszystkie drobne sklepy. Jest to coś okropnego. Oni, boję się, że oni ten podatek się rozejdzie, ten wielkoformatowy. To tylko to mnie niepokoi, ale jestem bardzo szczęśliwy.
Dziękujemy ślicznie, panie Jerzy. Już chcielibyśmy się odnieść do zagadnienia, tak. Uszczelnienie podatku. Sklepy wielkopowierzchniowe powraca, pani premier.
Wszystko to, co robię, rzeczywiście to ze względu na Polskę, to można tak powiedzieć, i jest to dla mnie wartość najwyższa. Natomiast co do sklepów, to trochę podczas tej rozmowy, tych rozmów niedokończonych, poruszyliśmy ten temat. Niezwykle ważny. Rzeczywiście handel tworzy możliwość budowy klasy średniej. Drobny handel, średni handel to jest taka od wieków znany sposób na tworzenie mieszczaństwa dawniej, kupiectwa i klasy średniej. My rzeczywiście tego handlu w dużym stopniu się pozbyliśmy na rzecz wielkopowierzchniowych sklepów i dlatego teraz między innymi chcemy wprowadzić podatek, zresztą taki podatek, jaki jest wprowadzony w Hiszpanii, więc uważamy, że mamy do tego prawo i będziemy starali się kontynuować ten przepis czy ten wdrożenie tego podatku, pomimo, że tak jak wspomniałem wcześniej, mamy mocne zastrzeżenia ze strony Brukseli, ale chcemy doprowadzić do tego, żeby ten podatek został wdrożony i rzeczywiście, żeby były tutaj sklepy, żeby mniejsze sklepy miały większą szansę do zaistnienia w porównaniu do tych większych.
Panie premierze, ważnym zagadnieniem programu rozwoju dla Polski to także innowacyjność. No pytam się w kontekście bardzo konkretnym, jak to wygląda w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o naszą polską innowacyjność. Czy już jest lepiej? Pytam, bo w roku 2009, zgodnie z raportem Komisji Europejskiej, byliśmy, panie premierze, dopiero na 23. miejscu. Czy Polska ma szansę zostać czempionem innowacyjności? Pytam się także w kontekście tych start-upów, o których pan premier między innymi mówił przed chwilą.
Tak, więc tu, jeśli chodzi o start-upy, to jest tam taki problem między innymi, że w momencie, kiedy finansujemy startup i on osiąga ogromny sukces, to często ten startup wyjeżdża czy wylatuje do Kalifornii, przysłowiowej, może to być Londyn, mogą być to inne miejsca na świecie, więc my staramy się wypracować takie mechanizmy, żeby utrzymać te firmy w Polsce, albo przynajmniej, żeby część wartości dodanej, które one produkują czy tworzą, żeby tego korzyści z tego odnosiła również Polska, a nie tylko te bogate kraje, do których one, te startupy wyjadą, oraz ich właściciele. To jest taka i kolejny malutki element tego zrównoważonego rozwoju, prawda? Nie chcemy z naszych podatków płacić po to, żeby ktoś odniósł sukces, ale w Kalifornii, tylko chcemy, żeby Polska z tego odnosiła sukces. Natomiast zapytał ojciec redaktor o ranking innowacji, to oczywiście tutaj w pół roku to się jeszcze nic nie zmieniło i nadal jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej i myślę, że przez najbliższych parę miesięcy tak będzie, ale chciałbym, żebyśmy za rok o jedno czy dwa oczka poszli do góry, za kolejne dwa lata o kolejne oczka do góry i rzeczywiście, żeby tą innowacyjność było tutaj można nie tylko dotknąć, ale też wykorzystać dla rozwoju gospodarczego. Bo taką polską piętą achillesową rozwoju gospodarczego jest brak umiejętności dogadania się między nauką a biznesem. Ja ostatnio spotykałem się z przedsiębiorcami, to oni bardzo narzekali na to, że nie mogą rzeczywiście skorzystać z tych różnych fantastycznych wynalazków w instytutach badawczych czy na uniwersytetach.
Niektórzy mówią wprost, panie premierze, że tą osią niezgody między innymi są wysokie, jak do tej pory w Polsce, koszty badań naukowych.
Koszty badań naukowych są wysokie, ale jednak jako główną słabość postrzegam nieumiejętność wdrażania naszych wynalazków. My mamy piękne wynalazki, na przykład grafen, prawda? Prawie wszyscy pewnie słyszeli o grafenie, ale ktoś inny wdraża ten grafen na świecie, nawet nie dlatego, że ktoś nam ten grafen jakby podkradł, tylko dlatego, że po prostu nie mamy takich umiejętności w wprowadzaniu wynalazków na rynek, w komercjalizacji tych wynalazków. I plan rozwoju między innymi temu służy, żeby przybliżyć uczelnie i przemysł, żebyśmy mieli lepsze umiejętności we wdrażaniu naszych innowacji na rynek. Tutaj jest jakby nasza ogromna słabość.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy?
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Anna z Łodzi.
Pozdrawiam pani Anna.
Na początku chciałam powiedzieć, że jak większość chyba Polaków, bardzo się cieszę z tej dobrej zmiany. I ponieważ jestem osobą, która niedługo przejdzie na stan spoczynku, że tak powiem, bardzo się cieszę również z tego przywrócenia wieku emerytalnego. No tak się składa, że ja pracuję w zawodzie, w którym nie zawsze, jak się nie ma układów, nie zawsze można się z tej pracy rąk własnych utrzymać na dobrym poziomie. I no zwłaszcza jak się ma tyle lat, ile ja w tym roku kończę 60 lat, zajmuję się projektowaniem architektonicznym. Musiałam otworzyć działalność 2 lata temu, bo zatrudnić się nigdzie nie mogłam. Praktycznie we wrześniu kończy mi się ten okres takiego preferencyjnego ZUS-u. I no bardzo liczyłam na to, że ta reforma przywracająca 60. rok życia dla kobiet przy przejściu na emeryturę da mi szansę. No wiem, że będę miała bardzo niskie to uposażenie, ale przynajmniej dalej prowadzić tą działalność bez takich ogromnych obciążeń ZUS-owskich. No niestety okazuje się, że prawdopodobnie ta zmiana dopiero będzie mogła wejść pod koniec przyszłego roku. W związku z tym no praktycznie dla mnie jest to cały kolejny rok płacenie haraczu ponad 1100 zł do ZUS-u. obecnie na rynku niestety tych zleceń za dużo nie ma. No wierzę, że dobra zmiana powoduje również przypływ gotówki do kieszeni Polaków i więcej osób będzie chciało budować domy, może ktoś wróci z zagranicy. Niestety tak wyglądają realia naszego rynku, że nie wszyscy architekci akurat w tym przypadku mają świetne zlecenia i jest to ciężkie rzemiosło, ciężkie. Chciałam zapytać, czy pan premier mógłby wziąć pod uwagę właśnie grupę takich osób jak ja, które no właściwie nie skorzystają z tej dobrej zmiany, bo w pełni, bo praktycznie i tak będą musiały jeszcze ten rok poczekać, więc właściwie doczekają tego wieku, na który by poszły na emeryturę, czyli tam tego 61 roku życia. Czy te osoby nie mogłyby mieć jakiegoś właśnie zwolnienia z tej opłaty ZUS-owskiej, takiej no bardzo jednak obciążającej? Dla mnie jest to po prostu rzecz bardzo trudna do udźwignięcia, bo no bo mówię, nie jest łatwo i praktycznie trzeba było wziąć pożyczki, żeby się utrzymać przez te 2 lata.
Pani Aniu, rozumiemy sprawę. Myślę, tak, że dostała jasno, sprecyzowana już z panem premierem. Chcielibyśmy się odnieść. Bardzo gorąco pozdrawiam panią i naszych widzów i słuchaczy w Łodzi. Bardzo proszę, panie premierze.
Tak, w pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że wszyscy powinniśmy, jeśli kochamy Polskę, to znaczy też powinniśmy szanować nasze własne państwo, a państwo to między innymi funkcjonuje dzięki temu, że obywatele płacą podatki. ZUS nie jest takim typowym podatkiem, ale de facto poprzez fakt, że my mamy, system tak zwany repartycyjny, system emerytalny, to znaczy dzisiejsze emerytury płacone są przez tych, którzy płacą dzisiejszy ZUS, dzisiaj płacą ZUS, no to można uznać, że w taki sposób finansujemy właśnie emerytury wszystkich blisko 8 milionów emerytur. W związku z tym ja bym nie nazywał jednak płatność do ZUS-u haraczem, tak samo jak i podatki w Polsce nie nazywam nigdy w ten sposób. Oczywiście ludzie, którzy tak jak pani są w takiej sytuacji, że nie stać ich na zapłacenie tego normalnego ZUS-u, czyli 1200 zł, mają ogromny problem i rozumiem w całości pani sytuację. Natomiast rzeczywiście ogromny problem w budżecie państwa całego tworzy nie mniej, nie więcej, tylko właśnie ZUS, bo można porównać dwie takie liczby. Deficyt budżetu państwa to jest około 50 miliardów i deficyt w FUS-ie, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest też równo 50 miliardów. Czyli można powiedzieć, cały deficyt państwa pochodzi z deficytu w emeryturach. I teraz, kiedy Ministerstwo Finansów zastanawia się nad tym, jak posklejać ten dziurawy budżet, dziurawy durszlak, to na pewno jest to trochę taka kwadratura koła, no bo jeżeli jeszcze kolejnym ludziom damy jakieś ulgi, no to znaczy, że będzie jeszcze mniej pieniążków w tym budżecie. I stąd no nie jest to takie łatwe, a zwłaszcza też biorąc pod uwagę, że obniżenie wieku emerytalnego również prowadzi do zwiększenia wydatków w budżecie i to wydatków zwiększonych o kilkanaście miliardów po paru latach. Dlatego akurat w tym przypadku to pozostaje mi liczyć na to i myślę, że jest na to szansa, że będzie rzeczywiście, tak jak pani zauważyła, w jakimś momencie będzie się budowało więcej domów, bo mamy taki program duży też budowy
Mieszkanie
budowy
plus.
Mieszkanie, czy tanie mieszkalnictwo, to program Barszcza, czy byłego ministra, który się tym zajmuje obecnie i razem z panem ministrem Adamczykiem pracują nad programem mieszkaniowym. Myślę, że on zainspiruje też wielu budowlańców, wielu deweloperów do tego, żeby rzeczywiście więcej budować niż do tej pory, a w ślad za tym usługi architektoniczne będą bardziej pożądane.
2 minuty do zakończenia naszego programu. Panie premierze, muszę zapytać się, co z frankowiczami, bo różnego rodzaju obietnice w kampanii wyborczej padały pod ich adresem. Pierwszy projekt ustawy pana prezydenta odrzucony przez KNF, drugi projekt zostanie złożony. Na co mogą liczyć, panie premierze?
To, Tak dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ pan prezydent pracuje wraz ze swoim zespołem nad tą ustawą, ale jestem przekonany, że będzie to ustawa, tak jak powinno to być, która da bardzo poważne wsparcie, bardzo poważne ulgi, da pewną możliwość też przewalutowania. Na jakiej zasadzie, to tego nie wiem. Poprzednio była jakaś propozycja, teraz wiem, że pan prezydent z zespołem pracuje nad kolejną propozycją i ja jestem przekonany, że to powinno być, zwłaszcza dla tych wszystkich osób, które mają jakikolwiek problem ze spłatą, że to powinna być ustawa, która zdecydowanie zmieni ich położenie. Także mam nadzieję, że tak się właśnie stanie.
Mieszkanie Plus, kiedy poznamy szczegółowe zapisy dotyczące tego projektu?
Tutaj prace się toczą, jeśli chodzi o ten projekt, ale w dużym stopniu będzie to polegało na tym, żeby z podstawowych materiałów budowlanych w miejscach, które nie są najbardziej atrakcyjne, bo one są najdroższe, a więc tania ziemia, uzbrojona najlepiej, we współpracy z samorządami budować mieszkania nie za 4,5 tysiąca w Łodzi, tylko za 3,5 i nie za 8 tysięcy w Warszawie, tylko gdzieś może na obrzeżu, ale jednak za 4-4,5 tysiąca, a w miastach powiatowych nie za 3,5, tylko może właśnie za 2,200, tak żeby więcej Polaków było na te mieszkania stać i żeby zachęcić też Polaków do powrotu z zagranicy, bo pamiętajmy, że przecież dobrobyt rodzi się zarówno z kapitału i technologii, ale również z pracy, a więc nie chcemy, żeby tej pracy było mniej, żeby pracowników było mniej, a ten rok jest takim rokiem charakterystycznym, że po raz pierwszy zmniejsza się liczba osób na rynku pracy, więc z punktu widzenia architektury gospodarczej i polityki gospodarczej jest to dla nas ogromne wyzwanie i dlatego między innymi chcemy przyciągnąć tutaj pracowników z zagranicy i chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby pracowali, oczywiście przy jak najlepszych wynagrodzeniach dla nich.
Bardzo dziękuję. Kończymy, drodzy Państwo, tę część bardzo. Naszego spotkania. Społeczny wymiar rozwoju. Gościem w studiu Telewizji Trwam, rozmów niedokończonych. W Telewizji Trwam i w Radiu Maryja był pan Mateusz Morawiecki, wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, minister rozwoju. Bardzo gorąco dziękuję, panie
dziękuję
premierze.
Bardzo.
Dziękuję także Państwu, widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.